Praise the Lord.
Chwała Panu.
Isn't he wonderful?
Czyż nie jest On wspaniały?
Isn't he worthy of our love?
Czyż nie jest godny naszej miłości, naszej chwały,
of our opening our being,
otwarcia naszej istoty na Niego?
I appreciated our reading of the verses.
Cieszyłem się, gdy czytaliśmy te wersety i pod sam koniec byłem poruszony ostatnią częścią wersetu 27. Widziałem ogień dookoła Jego, wokoło Niego blask. O. Także w wersecie czwartym odnośnie elektrum był blask dookoła Niego. Ludzkie opinie, ludzkie myśli, poglądy, tradycyjne myślenie może mówić coś odwrotnego do boskiej prawdy, ale nic nie jest w stanie oprzeć się boskiemu blaskowi. Jak silny był Szaweł z Tarsu w sobie samym, ufortyfikowany swoją religią. Pan nie wysłał jakichś superapostołów do niego, by próbowali go pokonać na argumenty. Użył światła, broni światła. Szaweł zobaczył światło jaśniejsze niż słońce. I to światło było jedną z najważniejszych części wizji. Wizja to coś centralnego i jest to też centrum naszego tematu. Dla tych, którzy są mniej może zaznajomieni w posługą i nauczaniu w Pańskim odzyskiwaniu, musimy mieć wielką jasność, w jaki sposób używamy słowa wizja. Nie mówimy o jakiejś dziwnej psychologicznym doświadczeniu, czymś mistycznym. Duchowa wizja to obraz niesamowitej scenerii, niezwykłej scenerii, sceneria, która jest po prostu sama w sobie niesamowita. I zobaczenie czegoś takiego to właśnie wizja. Dziś po południu zorientowałem się, że opuszczał się gdzieś, że chodził po umywalce mały pajączek, myślę, że przyjazny. To nie była wizja. Ja po prostu widziałem pajączka na umywalce. Ponieważ pajączek nie jest czymś niezwykłym z wyglądu, nie jest to jakaś wizja, ale to, że Bóg objawia pragnienie swojego serca, to, że przejawia samego siebie w Synu, to jest niezwykłe. Więc znaczenie wizji, słowa wizja, to obraz, czegoś bardzo niezwykłego. W duchowym życiu potrzebna jest nam rządząca nami wizja. Musimy zrozumieć, że każdej wizji towarzyszą trzy rzeczy. Pierwsze to samo objawienie, czyli zrozumiane w sposób, że coś było zasłonięte przez zasłonę i zasłona zostaje zdjęta. Zasłona może być nad nami. Greckie słowo objawić, objawienie ma rdzeń związany z ściągnięciem zasłony, odsłonięciem zasłony. Więc to może być wielkim błogosławieństwem dla Europy, jeżeli coraz więcej, coraz bardziej Pan pokaże, będzie nam pokazywał i będzie zdejmował z nas zasłonę. Zdejmował zasłonę setek lat kultury, świata chrześcijańskiego w szczególnych formach. Następnie potrzeba nam światła. Oto świecenie, oto błysk. I trzeci element to widzenie. Potrzebujemy widzieć. Zgodnie ze znaczeniem znaków w 10 rozdziale Ewangelii Jana, gdy człowiek ślepy od urodzenia zostaje uzdrowiony, widzimy na podstawie tego przykładu, że każdy człowiek, rodząc się, jest duchowo ślepy. Niektórzy mogą być przez to urażeni, gdy ktoś próbuje dzielić się z nimi, wyjaśnić im coś. I ma trudności i może powiedzieć, jesteś ślepy, jesteś niewidny, jesteś ślepy. Może to być obraźliwe dla niektórych, ale nie jestem Europejczykiem, jestem tu jednak, mam takie uniżone odczucie i wielkie odczucie odnośnie Europy. Mam świadomość, że ten obszar jest często pokryty ciemnością, śmiercią i tkwi w ciemności. Więc Bóg stał się człowiekiem. Światło życia, światło świata, prawdziwe światło oświeca każdego, by przyszli do Słowa. Jest tutaj z nami nie tylko po to, by świecić, ale by uzdrawiać, namaścić nasze oczy oliwą czy maścią, żebyśmy ujrzeli. To słowo wizja to niezwykły obraz, niezwykłe spojrzenie, widzenie niezwykłej scenerii. Mały komentarz na temat, dlaczego akurat ten temat ogólny wybraliśmy. Jest prosty. W esencji tego, dlaczego żeśmy to wybrali, jest to proste. Czuliśmy Pańskie prowadzenie. Nie mieliśmy odczucia, żeby zainicjować cokolwiek innego. Nie mieliśmy prawa mówić na temat na nasze ulubione tematy, więc kilka miesięcy temu zacząłem otwierać się przed Panem, ponieważ nie jestem tu po to, żeby coś przeprowadzić w sposób rutynowy. Tak jak powiedziałem, dzięki temu, że Pan przelewa się, jestem pełen miłości, troski, takiego odczucia gorącego odnośnie całej sytuacji, więc uczymy się. Uczymy się cenić Pana za źródło, szanować Go jako źródło i podążać za Nim. Więc przyszło odczucie. Wizja Pańskiego odzyskiwania, którą zobaczył Ezechiel. Odczekałem troszeczkę. Później, gdy zacząłem pracować nad konspektami, było to tak potwierdzone we mnie. Pan pragnie objawić przed nami wizję swojego odzyskiwania. I jest to wizja, którą zobaczył Ezechiel. Niektórzy mogą zapytać, dlaczego starotestamentowy prorok? Dlaczego wizja starotestamentowego proroka? Mamy teraz mówić o tym w odniesieniu do prawdy Nowego Testamentu, praktyki Nowego Testamentu odnośnie Bożego zamysłu. Jedną z przyczyn jest to, zgodnie z jasnym słowem Pawła w pierwszym liście do Koryntian, że cała historia Izraela jest typem nas, Kościoła. I Paweł powiedział, że było to napisane jako symbole, jako typy dla nas. Cała historia Izraela, wliczając to, włączając to, niewolę izraelską. Więc to, co mówi Ezechiel wobec Izraela, ma zastosowanie i w dużo większym stopniu jest rozwinięta w objawieniu Nowego Testamentu wobec Kościoła. Drugi powód jest taki, że Ezechiel używa fizycznych rzeczy, żeby pokazać duchową rzeczywistość. I bracia i siostry, to wielka korzyść być wyprowadzonym z naturalnego, abstrakcyjnego myślenia na temat Boga i Bożej rzeczywistości. I zobaczyć znaczenie znaków w Piśmie Świętym. Cała Ewangelia Jana to księga znaków. Cała Księga Objawienia to znak. Paweł ujrzał objawienie Jezusa Chrystusa, które Bóg mu dał. I dał mu zobaczyć na podstawie znaków. Więc jest znaczenie tych fizycznych znaków w Księdze Ezechiela. I w świetle Ducha, w Bożym świetle, one w wyraźny sposób nas oświecą. Trzecia rzecz. Upodobało się Panu przez posługę wieku i przez sługę wieku otworzyć tę księgę wobec nas w sposób życia i dobrze będzie, jeżeli uszanujemy to, co Pan uczynił, uwalniając wizję wieku przez posługę wieku. Więc w tym tematem się zajmujemy. Poselstwa drugie, trzecie, czwarte i piąte będą dotyczyły bezpośrednio odzyskiwania, tego, co nazywamy odzyskiwaniem. Słowo odzyskiwanie znaczy coś istniało w normalnej sytuacji, ale zostało utracone, zniszczone, uszkodzone, niewłaściwie zrozumiane. Więc następuje powrót do pierwotnego znaczenia, pierwotnej praktyki. To jest odzyskiwanie. Jeżeli jesteśmy chorzy, chcemy po prostu zostać uzdrowieni, odzyskani po angielsku. Po prostu chcemy się znowu dobrze czuć. Pan sam ustanowił zasadę odzyskiwania, rozmawiając z ludźmi religijnymi, którzy często sprawiali mu kłopoty. Powiedzieli: Panie, czy mężczyzna może rozwieść się ze swoją żoną z jakiejkolwiek przyczyny? Co byście odpowiedzieli? Co byś powiedział? I Pan odpowiedział na to. Powiedział: Mojżesz pozwolił nam to robić, że jeżeli chcesz rozwieść się z żoną, napisz list i wyślij i odeślij ją. Ale Pan powiedział wtedy o zasadzie odzyskiwania. Na początku tak nie było. Ale z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam to zrobić. Ale na początku Bóg stworzył ich mężczyzną i niewiastą. I połączyli się z Bogiem. Ale na początku tak nie było. I co było na początku, szczególnie co było objawione na początku, to na początku był objawiony pierwotny Boży zamysł. Więc nie będziemy tutaj uprawiali jakiejś nostalgii za złotym wiekiem. Chcemy powrócić do pierwotnego Bożego zamysłu, zamiaru, który już sformułował w wieczności przeszłej. Ale w istocie niewielu wierzących obiera drogę odzyskiwania. Z różnych przyczyn, ale główną przyczyną jest to. Wasze serce, nasze serce. Z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam to robić. To, co Bóg nie zamierzył na początku. Chcecie zapytać mnie na temat natury małżeństwa. Pan odpowiedziałby: ja nie mówię nic ponad to, co Bóg, na co Bóg zezwala. Mówię o tym, co Bóg chce, co zamierzył. Co było pierwotnym Jego zamysłem. Co było rządzącą zasadą od samego początku. Więc jesteśmy tutaj w Europie. Ile wieków chrześcijaństwa, ile form chrześcijaństwa, począwszy od błyskotliwego Niemca, który mówił, że Bóg nie żyje, że że wszystko się opiera na fizyce, to nie było dawno temu, to jakiś czas temu, że tak naprawdę Bóg nie żyje i tyle. Ale Bóg mówi: ja mam na sercu tych, którzy troszczą się o to, co ja miałem na swoim sercu od samego początku. Musimy uporać się z obecną sytuacją. Nie jesteśmy w stanie powrócić w przeszłość i czegoś ponaprawiać. Apostoł Jan, cała jego posługa była posługą naprawczą. Była to posługa odzyskiwania. Mówi: na początku było Słowo. To, co było na początku. Więc czy ktoś zobaczy w ogóle wizję Pańskiego odzyskiwania i czy obierze drogę Pańskiego odzyskiwania, zależy od dwóch głównych czynników. Pierwszy, podstawowy, to Boże miłosierdzie. Ale bardzo cenny drugi czynnik. Czy chcemy zapłacić cenę? Czy chcemy być jedno z Panem i pozwolić Mu w nas i poprzez nas, w nas i z nami, zrealizować to, co On miał na swoim sercu od samego początku? Podstawowe nauczanie odnośnie Kościoła w Pańskim odzyskiwaniu nazywa się jest czymś, co nazywamy podłożem Kościoła. Chrystus jest fundamentem. Fundament jest położony. Z fizycznego punktu widzenia jest to ziemia, jest to jakiś grunt, jest to jakiś ziemia, jakiś parcela, miejsce, na którym buduje się. Ale niektórzy mówią, ja nie rozumiem tego, nie widzę tego. Ale mówimy, będąc przezroczyści. Wiesz, dlaczego nie widzisz? Wiesz, dlaczego nie jesteś w stanie tego pojąć? Dlatego, bo nie chcesz zapłacić ceny, żeby pojąć tę prawdę. Ponieważ jeżeli jesteś wielkiego nazwiska pastorem w megakościele w Kalifornii, kraju megakościołów, i widzisz prawdę dotyczącą podłoża Kościoła i zaczynasz to widzieć, bo tak było na początku. A dzisiaj jesteś pastorem. Za tydzień, i widzisz to, za tydzień jesteś bratem, tak jak każdy z nas. Ciało Chrystusa to rozpozna. Więc przedstawiam ten wstęp do tematu, żebyśmy do niczego nie podchodzili jako do rzeczy oczywistej. Ezechiel zobaczył wizje Boże i w tych wizjach Bóg użył wobec Ezechiela rzeczy fizycznych jako znaków tego, co duchowe. I z tego, co czytaliśmy w tych trzech fragmentach, podkreślimy teraz trzy aspekty wizji, którą zobaczył w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela. Tylko, że przedstawimy je w odwrotnej kolejności. Po pierwsze, tron. Czyste niebo. Sklepienie. Niesamowity kryształ nad żywymi stworzeniami i nad sklepieniem był tron. A na tronie ktoś podobny do Syna Człowieczego. Nie przesadzam. Nigdy nie przesadzam i to tym razem nie jest przesada. Gdy zobaczymy tron, nasze życie się zmienia. Nie wiem, ilu błyskotliwych autorów, filozofów w Europie przedstawia swoje zdanie, że życie to chaos, jest bez znaczenia. Picasso po zbombardowaniu namalował Guernikę i chaos i beznadzieję zewnętrznej sytuacji. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, nad Europą jest tron. Nie żyjemy w świecie przypadku, chaosu. Istnieje tron. Jest tron, a na tronie jest człowiek. W jaki sposób Ezechiel jest w stanie powiedzieć, że jest tam człowiek jeszcze przed tym, jak Pan Jezus został wywyższony do tronu w niebie? Nie wiem, jak on to zrobił. Ale chcę rozpocząć tutaj, właśnie od tego miejsca, od tego momentu. I chcę usłużyć Wam w ciągu tych kilku dni, jako jeden spośród Was, który jest pod zwierzchnictwem tronu. Pańskie odzyskiwanie rozpoczyna się od tronu, od decyzji tego, który jest na tronie. Następnie mamy cztery żywe stworzenia opisane w tych wersetach. Ich wygląd podąża za pewnym zjawiskiem. Był silny wiatr z północy, a północ oznacza miejsce zamieszkania Boga. I ten wiatr to duch, który porusza się w sposób pozytywny, wprowadza coś świeżego i sprawia znowu w sposób pozytywny wewnętrzne niezadowolenie, zaspokojenie naszą sytuacją i otwartość. Ten silny wiatr, za silnym wiatrem podąża obłok, który także oznacza ducha, który mieszka w nas, okrywa nas ze względu na konkretny cel. I z tego obłoku błyska ogień. To ogień Bożej świętości, która dotyka różne rzeczy w naszej istocie, które są przeciwne Jemu w Jego poruszaniu. Następnie pojawia się coś bardzo niezwykłego, metalicznego, coś, co świeci tak jasno i nazywa się elektrum. Rozumiemy, że jest to mieszanina złota i srebra. To promieniało, jaśniało. I w obłoku Bóg wysiadywał, w elektrum świecił i z tego wychodzą cztery żywe stworzenia, które oznaczają ciało Chrystusa koordynujące się. Te cztery żywe stworzenia, zbiorowy Chrystus, ciało Chrystusa porusza się pod zwierzchnictwem tronu i ponieważ porusza się, towarzyszy im wielkie koło i koło wewnątrz tego koła. Te trzy rzeczy razem, jak pokazuje to tytuł tego poselstwa, odsłaniają serce Boże i Jego zamysł. Ufam namaszczającemu Duchowi, ponieważ ja sam nie jestem w stanie tego uczynić. Ufam namaszczającemu Duchowi, że wywrze na was wrażenie drogocennością tego, że Bóg odsłania przed nami swoje serce. Rozważmy to. Do ilu osób, jeżeli w ogóle, wobec ilu osób, jeżeli w ogóle, objawiliście, co naprawdę macie w swoim sercu? Co jest pragnieniem waszego serca? Tęsknotą, zamysłem. Nigdy nie uczynilibyśmy czegoś takiego w sposób lekkomyślny. To, że otwieramy swoją istotę i mówimy do drugiej osoby, chcę ci powiedzieć, dlaczego żyję, po co żyję, co płonie w mojej istocie przez cały czas, co motywuje mnie dzień i noc, czego pragnę całą moją istotą. Bóg uczynił właśnie coś takiego i dość dawno temu nikt w Starym Testamencie nie był w stanie tego zobaczyć. Hiob nawet tego nie zobaczył, ale gdy przyszedł Pan, objawił to w szczególny sposób apostołom, dzięki czemu Paweł mógł powiedzieć, to jest Boże upodobanie, Boża wola. Efezjan 1:9. Uczyniwszy oznajmiwszy wobec nas tajemnicę swojej woli. W ciągu 47 lat, które jestem w Pańskim odzyskiwaniu i w ciągu 58 lat, od kiedy jestem wierzącym, nic bardziej mnie nie poruszyło, nie dotknęło niż to. To, że Bóg ma pragnienie swojego serca, ma pragnienie w sercu, upodobanie. I uczynił je wiadomym nam, żebyśmy my mogli żyć według Niego i realizować je, wypełnić je. Wypełnić to pragnienie. I to pragnienie Bożego serca rozpoczyna się od Jego woli. Następnie staje się Jego zamysłem, zamiarem. Zamiarem, który powziął. Myślę, że wielu z nas może zaświadczyć, że gdy Bóg zdecyduje coś uczynić, postanowi w swoim umyśle, to już koniec, tak będzie. Nasz Bóg jest Bogiem współczującym, nasz Bóg jest Bogiem wyrozumiałym, ale gdy postanowi coś, że teraz jest czas, to już postanowione. Bóg zamierzył wypełnić coś w Europie, zrealizować coś w Europie przed zakończeniem tego wieku. I On to uczyni. W skrócie, Bóg chce uzyskać zbiorowy wyraz samego siebie przez wiele drobnych kościołów drzew. Przez swój wyraz w wielu krajach Europy. I te zbiorowe wyrazy Jego, kościoły, będą rzeczywistością Królestwa, będą sprawowały Boże panowanie i sprowadzą Bożą wolę z nieba na ziemię. Nie będzie to jakieś wielkie poruszanie, nie będzie to czymś z religii, będzie to coś małego, jeżeli chodzi o skalę, ale czyste w swojej naturze i będzie czymś, czego nikt nie będzie w stanie pokonać. Zobaczycie. Zaraz przejdę do konspektu. Jeszcze przy okazji, w nawiasie, jeżeli nie uczestniczyliście jeszcze w takiej konferencji i jeżeli przemawianie już wykroczy zwykłe długość kazania, w których może uczestniczyliście, to bądźcie gotowi na jakieś 75 minut przemawiania, więc już nie jesteśmy mniej więcej w połowie. Wspomniałem wcześniej o czymś, co nazywamy posługą wieku, wizją wieku poprzez sługę wieku. Martin Luther był sługą wieku. John Nelson Darby był sługą wieku. Brat Nee i brat Lee byli sługami wieku. Więc Księga Ezechiela została już otworzona. Około 60 lat temu brat Lee miał konferencję na temat wizji Ezechiela. Następnie opublikowaliśmy studium życia Księgi Ezechiela. Więc nie interpretuję Księgi Ezechiela tutaj. Ona już została zinterpretowana. Moje brzemię polega na tym, by mając duchową świadomość zastosować ją teraz wobec nas. Jest taka książka Interpretacja i zastosowanie pieśni nad pieśniami wobec poszukujących wierzących. To jest ta konferencja, to jest interpretacja i zastosowanie Księgi Ezechiela wobec poszukujących wierzących. Więc Jeżeli chodzi o szczegóły tej interpretacji, tego wyjaśnienia księgi, ja nie będę może zbyt wiele wyjaśniał, będę was kierował do przypisów w przekładzie odzyskanym bądź do studium życia. Ale teraz, mając czyste niebo, będąc pod zwierzchnictwem tronu, na którym siedzi Syn Człowieczy, i mając ten główny temat, ogólny temat, wizja pańskiego odzyskiwania, którą zobaczył Ezechiel, zobaczmy taki wyciąg z tego, co zobaczył Ezechiel w pierwszym rozdziale swojej księgi, i otwórzmy, odsłońmy serce Boże i Jego zamysł. Myślę, że konspekt utwierdzi, tak skrystalizuje główne myśli, główne punkty. Księga Ezechiela 1 pokazuje nam pragnienie, jakie Bóg ma w swym sercu, i odsłania zamysł, jaki chce zrealizować. Myślę, że wszyscy znamy dwa wersety z listu do Efezjan, ale przeczytajmy je jeszcze raz. Nie wiem, ile razy, ile set razy brat nie czytał Biblię, ale powiedział, za każdym razem, gdy czytam Biblię, czytam ją po raz pierwszy. Więc Paweł przyjął wizję z niebios. I w liście do Efezjan 1:5 mówi, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Prawie tak w przyjacielski sposób. W taki przyjacielski sposób chciałbym was zapytać. A właściwie chciałbym zapytać wszystkich teologów w Holandii, a szczególnie kalwinistów i reformowanych teologów. Czy wasza koncepcja predestynacji pasuje? Czy zdajecie sobie sprawę, że wasza koncepcja predestynacji pasuje do Efezjan 1:5? Ale tu jest napisane, że przeznaczył nas dla siebie. Możecie odpowiedzieć mailowo, tutaj adres mailowy. Napiszcie do mnie, przepraszam, po angielsku nie znam innego języka. Co jest upodobaniem Jego woli? Zasada życia polega na tym, że czym wyższa jest forma życia, tym większa jest potrzeba radości, zaspokojenia. W latach 80., może niektórzy z was słyszeli, miałem taką, mogłem trochę poczuć się jak Noe, ponieważ w domu mieliśmy wiele akwariów, mnóstwo królików w ogródku, psy w domu i tak dalej. I zdałem sobie sprawę, że króliki potrzebowały więcej, by uzyskać zadowolenie od ryb. Psy więcej potrzebują, żeby zaznać upodobania niż króliki, dzieci bardziej niż psy, generalnie Bóg bardziej niż ludzie. Dlaczego użyłem tego porównania? Przez jakiś czas pielgrzymowałem w namiocie kalwinistów, ale opuściłem ten namiot. Trzymacie się takiego wyznania westminsterskiego. Trzymacie się go. Tam jest pytanie, co jest. Co jest naczelnym celem istnienia człowieka, żeby oddać chwałę Bogu i radować się Nim. Zgadzam się z tym. Powiedzcie mi tylko, co to znaczy radować się Nim? W jaki sposób radujecie się Bogiem? W wersecie 9 czytamy, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej, zgodnie z upodobaniem swoim, który uprzednio w sobie postanowił. Wracamy do konspektu. A rozdział ten mówi o pragnieniu Boga. Bóg pragnie wyrazić się w swoim Synu. Syn w Hebrajczyków 1:3 jest odbiciem Ojca. B. Cztery oblicza czterech żywych stworzeń symbolizują pełny i właściwy wyraz Chrystusa. Tego chce Bóg. C. Baranek Bóg, którego symbolizuje jarzące się elektrum, jako bezcenny skarb, mieszka w nas. Dlaczego używamy tutaj tego zwrotu baranek Bóg? Albo odkupiający Bóg. Złoto, srebro symbolizuje odkupienie, złoto symbolizuje odrodzenie. Baranek Boży zgładził grzech świata. W 4 rozdziale Księgi Objawienia czytamy o objawieniu tronu i widzimy tam kolory jaspisu i sardius, zieleń, czerwień i mamy odkupienie, mamy baranka i tron. Kogo poślubimy? Baranka. Więc to jarzące się elektrum, składające się złota i srebra, które błyszczy, oznacza odkupiającego Boga. Gdyby Bóg mógł się przejawić, objawić wszystkim Europejczykom, w nowej ziemi, za oceanem, powiedzmy o 10 wieczór Bóg objawiłby swoją istotę Europejczykom. Byłoby to nie do przeżycia przez nikogo, ale objawia się jako baranek, jako odkupiciel. I światło, które jest teraz w baranku Bogu, jest tak przyjemne. Więc elektrum to odkupiający Bóg, który mieszka w nas jako bezcenny skarb. Patrzę tutaj na drogich braci i siostry. Mam takie wrażenie, gdy patrzę na was. Nie wiem, jakie wy macie wrażenie. Ale jakie mam? Że jest w was właśnie teraz bezcenny skarb. Paweł mówił o skarbie w glinianych naczyniach. Czy zgadzacie się, że macie bezcenny skarb?
This is indescribable.
To jest nie do opisania.
Elektrum
żarze się, jarze się w naszym duchu. Doświadczenie wiatru, obłoku i ognia przyczyniło się do tego, że mamy w sobie odkupieńczego Boga, który jest jarzącym się elektrum. Pamiętacie, gdy Szczepan był kamienowany, jego oblicze jaśniało niczym oblicze anielskie. Myślę, że Pan będzie posuwał się naprzód w Europie, świecąc, jarząc się z odkupionego człowieczeństwa. To stanie się świadectwem. I ostatecznie to jarzenie się z naszego wnętrza da nam możliwość powiedzenia coś, czegoś, co złoży świadectwo o tym jarzeniu się. Dwa. Pan, który jest w nas elektrum, jest skarbem o niezrównanej wartości. Wspaniałym, cudownym, drogocennym i chwalebnym skarbem. Tytuł wspomina Pańskie odzyskiwanie. Odzyskiwanie to działanie drogocennej osoby. Uczę się w Bożej ekonomii i w Pańskim odzyskiwaniu, że wszystko jest, wiąże się z osobą. Osoba jest wszystkim. Nie tworzymy jakiegoś ruchu. Ruch to nie coś osobistego. To nie osoba. Przed W 1996 roku brat Lee prowadził krystalizujące studium Pieśni nad Pieśniami i poprosił niektórych braci na społeczność i powiedział o dwóch słowach w odniesieniu, które będą się wiązały z tym nadchodzącym szkoleniem. Będzie dwa słowa. Osobisty. I osobisty i taki czuły. Osobista i czuła więź z tą osobą jest centrum wszystkiego. I choć prowadzimy w większości przypadków zbiorowe życie, jest to coś, co musimy pozwolić Panu, żeby rozwinął w nas w taki sposób osobisty, indywidualny. Cenię sobie te słowa. Skarb o niezrównanej wartości. I have found a one of peerless drogocenny worth. Życia znalazłem skarb. Moje serce z radości wciąż gra. Śpiewać muszę, gdyż Chrystusa mam. O, co za Chrystusa mam. Skoro tak bezcenny posiadam skarb, moje serce z radości wciąż gra. Ostatnie. Wciąż na nowo będę śpiewał, o, co za Chrystusa mam. Ile lat minęło? Od czasu, gdy w Europie mogliśmy to śpiewać. Gdy mieszkaliśmy z żoną na początku naszego życia kościoła, Mieszkał poniżej nas brat, który zawsze wracając z pracy podśpiewywał sobie. I nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz udali się do Włoch i śpiewali jakieś arie operowe i śpiewali pieśni na melodie operowe, ale potrzebujemy śpiewać pieśni. Pieśni, które będą elektrą, które będą drogocenne, które będą świeciły. Bóg świecąc, udzielając w naszych sercach, wkłada w nas skarb Chrystusa chwały, ucieleśnienie trójjedynego Boga, który jest dla nas życiem i wszystkim. To jest 2 Koryntian 4,6. Z ciemności niech światłość zaświeci i rozświeci nasze serca, byśmy ujrzeli chwałę Bożą na obliczu Chrystusowym. Czy połączyliśmy to kiedyś z Koryntian 3,18? My wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając i odbijając jak zwierciadło chwałę Pana. Gdzie jest chwała Pana? Chwała Pana jest na obliczu Jezusa Chrystusa. A gdzie jest oblicze Jezusa Chrystusa? Pan ze swoim obliczem jest teraz. Żyje teraz w naszym wnętrzu. Od tego rozpoczyna się odzyskiwanie. I w taki sposób jest podtrzymywane, utrzymywane. 4. Im częściej doświadczamy wiejącego wiatru, osłaniającego obłoku i trawiącego ognia, tym bardziej elektrum wbudowuje się w naszą istotę i czyni nas ludem, którego napełnia trójjedyny Bóg i który objawia Jego chwałę. Mamy tutaj Efezjan 3, 16-21 jako odnośnik. Jest to modlitwa nowotestamentowa o zbudowanie się w Bogu. To było modlitwą brata Lee przez wiele lat. Codzienną modlitwą. Jesteśmy w małżeństwie z żoną od 47 lat. O co mam się modlić o moją żonę? W jaki sposób mogę jej usłużyć? W jaki sposób mogę się o nią pomodlić w najlepszy sposób? Ale modlę się, żeby Ojciec Chwały wzmocnił ją swoją mocą przez swego ducha ku wewnętrznemu człowiekowi, aby Chrystus mógł uczynić sobie dom w jej sercu, aby była ugruntowana i wkorzeniona w miłości i zdołała pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość Chrystusa i mogła być wypełniona całkowicie pełnią Bożą. Punkt D. 4 żywe stworzenia z 4 twarzami symbolizują skoordynowaną ze sobą zbiorową istotę zbiorowego Chrystusa. Zbiorowy Chrystus jest zbiorowym wyrazem Boga pośród ludzi. Ten punkt pochodzi właśnie z tej interpretacji. Dlaczego są 4 Ewangelii? Dlaczego są 4 twarze? Dlaczego Mateusz to lew, Marek to wół, Łukasz to orzeł i Jan, pogubiłem się, i człowiek, Jan to człowiek. Naturalny umysł może myśleć o różnych głupowatych rzeczach.
By a fellow with a last name named Van, so it could have been not far from where we're meeting now. He thought Ezekiel saw space creatures.
Niektórzy czytając Księgę Ezechiela myślą, że to jacyś kosmici. Naprawdę. Jesteśmy często zwichnięci. To są symbole oznaczające Bożą ekonomię, Boga w Jego poruszaniu. Gdy mówimy o 4 żywych stworzeniach, mówimy tak naprawdę, że my jako ciało Chrystusa istniejemy w taki sposób. Są co najmniej 3 przyczyny, dla których istnieją 4 żywe stworzenia. 1. Żywe stworzenia służą Bożemu wyrazowi. Bóg w Synu chce wyrazić siebie pośród ludzi. Zobaczmy, czy uda mi się poprowadzić was w to. Czy chcielibyście stanowić część zbiorowego wyrazu Boga w Chrystusie? Czy chcielibyście być w rzeczywistości częścią zbiorowego wyrazu Boga w Chrystusie? Czy rozumiecie, która część waszej istoty, którą część waszej istoty Pan musi zdobyć, żebyście mogli być częścią Jego zbiorowego wyrazu? Możemy powiedzieć, mój ludzki duch. Ale ludzki duch nie jest organem wyrażającym człowieka. Ludzki duch służy do kontaktowania się z Bogiem, przyjmowania Boga, zawierania Go. Dusza jest organem, który wyraża człowieka. I wielka prawda, która została odzyskana, która jest w odzyskiwaniu już od dziesiątek lat i ostatecznie ta prawda zwycięży. Wszyscy będą ją ogłaszać. To prawda dotycząca przeobrażenia duszy. Wielu wierzących jest okłamywanych. Myślą, że przeobrażenie odbywa się w jednej chwili. Ponownie jak przemienienie ciała. Ale przeobrażenie duszy nie odbywa się w ciągu jednego dnia. Odbywa się przez całe nasze życie. Dlatego Pan musi pracować nad naszą duszą, dotykać każdej części naszej duszy, przesycać naszą duszę elektrum. Gdy elektrum przesyci waszą duszę, wtedy zacznie świecić, ponieważ dusza jest organem, który wyraża. Dwa. Żywe stworzenia służą Bożemu poruszaniu się. Wyrażanie przez nich Boga służy Jego poruszaniu się. Trzy. Cztery żywe stworzenia służą Bożemu zarządzaniu. Bóg chce się wyrazić w Europie. Bóg chce się poruszać w Europie. I Bóg chce zarządzać. Chce, żeby Jego zarządzanie wykonało się w Europie. Nieważne, co Europa ustali jako swoją konstytucję. Bóg przeprowadzi swoją ekonomię. I Pan ustanowi swoje świadectwo w Barcelonie i tak po prostu będzie. W pełni wyrazi się w Barcelonie. Cztery. Gdy Bóg będzie miał swój wyraz, poruszanie i zarządzanie, objawi się w chwale i wypełni swój odwieczny zamysł oraz plan. F. W księdze Ezechiela 1 Bóg objawia, że potrzebuje grona żywych stworzeń, które mogą koordynować się razem jako jedna istota ze względu na Jego wyraz, poruszanie i zarządzanie. Gdy Bóg zdobędzie taki zbiorowy wyraz, wypełni się Jego zamysł. Tak, ten punkt mówi o Bożej potrzebie. Niektórzy teologowie się z tym nie zgadzają. Och, czy nie wiesz, że Bóg jest wszechpotężny? Stworzył wszystko? Tak. Wierzymy w to, co Biblia objawia na ten temat. Ale Bóg ma też we wszechświecie zbuntowane stworzenie i nie rozprawi się z tym stworzeniem bezpośrednio sam. Dlatego potrzebuje czterech żywych stworzeń, żeby uporać się z tym zbuntowanym stworzeniem. Dlatego Bóg potrzebuje stworzonych i odkupionych stworzeń, które staną się Jego naczyniem. I to grono żywych stworzeń musi koordynować się razem z Nim jako jedna istota. I muszą koordynować się razem też jako jedna istota. I ta koordynacja powstaje dzięki wiatrowi, wiejącemu duchowi, płonącej świętości, która wprowadza elektrum. To powoduje, że cztery żywe stworzenia mogą się poruszać. Pozwólcie, że podzielę się taką ilustracją. Przez pierwsze 5 miesięcy 1997 roku, Brat Lee prosił, żeby kilku współpracowników było cały czas przy nim. Za każdym razem, kiedy będzie potrzebował, żeby byli przy nim obecni. I pewnego razu naprawdę chciał, żebyśmy się razem modlili. I gdy skończyliśmy modlitwę, miał tylko jedną rzecz do powiedzenia. To była modlitwa jednego człowieka. Uwolnił wobec nas i ostatecznie wobec odzyskiwania, że Bóg od czasu Jerozolimy nie miał takiego centrum poruszania. A centrum poruszania to z grupa scalonych ze sobą współpracowników. Cztery żywe stworzenia mają dwa skrzydła. Poruszają się z szybkością światła i poruszają się we wspaniałej koordynacji, ponieważ żyją pod zarządzaniem tronu. My nie obierzemy drogi zorganizowanej jedności w pańskim odzyskiwaniu. Jedną z definicji odzyskiwania jest to, że jest to ciało bez hierarchii. W moim ciele panuje porządek, ale nie ma hierarchii. Dobrze, że nie urodziłem się w Holandii, bo bym pewnie tutaj musiał się ślizgać po kanałach na łyżwach w zimie i kolana by mi nie wytrzymały. Ale niemniej jednak mój organizm koordynuje się z moimi kolanami i jestem w stanie funkcjonować. Szczerze w to wierzę. I nie jestem politykiem w tym, co mówię. Wierzę, że cztery żywe stworzenia są w Europie. Wierzę, że tego rodzaju koordynacja ma miejsce w Europie. Pan potrzebuje czasu, żeby potrzebował czasu, żeby wytworzyć cztery żywe stworzenia. I teraz następuje czas, żeby te stworzenia udały się w różne kierunki tego kontynentu. Teraz drugi punkt rzymski, myślę, że głównie go przeczytam. Wizja w księdze Ezechiela 1 pokazuje nam, że musimy być zbiorową jednostką i trwać w koordynacji. Co to znaczy być zbiorową jednostką? Być czymś zbiorowym. To znaczy, że w swojej istocie przed Panem wiemy, że nie jesteśmy w stanie prowadzić odizolowanego życia od innych. to osobiste życie przed Panem, które jest w dużej mierze ukryte, ma miejsce, ale teraz zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy członkami w ciele. Nie jesteśmy jedynie wierzącymi. Nie jesteśmy tylko dziećmi Bożymi. Bo tych i wierzących, i członków można rozróżnić, ale i mogą działać indywidualnie, ale członek nie może. Czym głębsze jest nasze osobiste życie z Panem, tym głębsze będzie nasza potrzeba bycia członkiem w ciele. Maria miała bardzo wspaniałą konwersację z Panem. Gdy przyszły siostry do grobu, bracia patrzyli tylko na fakty, czy się wszystko zgadzało, a Marii chodziło o Pana. Chciała po prostu spotkać się z Panem i odbyła rozmowę z Panem. I wtedy Pan powiedział jej: idź do moich braci. Myślę, że jak wszyscy uczę się prowadzić zwycięskie życie, ale to wiąże się z prowadzeniem takiego osobistego, intymnego życia w boskim romansie z Panem, boskiej historii miłosnej z Panem. I taka społeczność jest zarówno pionowa, jak i pozioma. Wiek indywidualnej, takiej osobistej duchowości przeminął. Teraz jest wiek zbiorowego doświadczenia Pana. Nie jesteśmy jak prażona kukurydza, jesteśmy razem, ale nie jesteśmy scaleni. Nie jesteśmy tu po to, żeby być w torebce, które z prażoną kukurydzą, która pojawiła się w wyniku ogrzewania. Ale chodzi o to, żebyśmy żyli tutaj ze świadomością: nie jestem w stanie prowadzić dalej mojego życia bez życia w ciele Chrystusa. Wielu z nas podróżuje wiele. Jest to często długa droga, ale gdyby siostry nie modliły się o nas, nie bylibyśmy w stanie żyć, nie bylibyśmy w stanie się poruszać, nie bylibyśmy w stanie służyć, nie bylibyśmy w stanie być w ciele Chrystusa. Ponieważ jesteśmy zbiorowi, trwamy też spontanicznie w koordynacji. Koordynacja to klucz do zrozumienia Księgi Ezechiela 1. Koordynacja jest niezbędna, żeby Bóg uzyskał wyraz siebie. Jest taki gracz koszykówki. Nie jestem Edem Marksem, żeby wam dokładnie powiedzieć, na czym polega koszykówka, ale ten gracz miał niesamowity instynkt. On po prostu czuł, że na przykład gracz przeciwny jest za jego plecami, potrafił przerzucić piłkę. Ale Pan potrzebuje koordynacji. Potrzebuje zbiorowości, drużyny połączonej ze sobą razem. Musimy połączyć się ze sobą, spleść i skoordynować, żeby Bóg uzyskał wyraz siebie, zbiorowy wyraz Chrystusa. Przyjechałem dzisiaj, pospałem troszeczkę po południu. Wstałem w jakiś sposób. Następnie miałem koordynację z braćmi. braćmi, których dawno nie widziałem. Jeden z braci przywiózł mnie z lotniska. Ponieważ stajemy się zbiorowi, możemy połączyć się ze sobą, spleść i skoordynować. W tym jest też wyraz Chrystusa. Punkt C. Koordynacja jest niezbędna ze względu na każdy aspekt Bożego poruszania. Dlatego tak wspaniale jest. To nie jest coś legalistycznego. To coś wspaniałego, gdy ktoś ma brzemię o Europę, żeby przyjechać do Europy, służyć w Europie. Może mamy brzemię o jakiś konkretny kraj, a może nie masz jasności. Ale tak dobrze jest najpierw przyjechać do Londynu i pożyć tam troszeczkę. Zobaczyć, że jest to pożyteczne, że jest to życie w ciele Chrystusa. Nie przyjechać i robić tutaj coś. Przyjechać najpierw do Londynu. Pobyć trochę ze świętymi.
I can't quote them exactly. It's like we're facing this awesome battle. We're going to this city.
Pewien brat napisał list z prośbą o to, żeby trwać w modlitwie, bo to będzie takie, nie wiadomo jakie zmaganie. Odpisałem mu: bracie, nie jedź tam jako bohater. Europa nie potrzebuje bohaterów. Europa potrzebuje czterech żywych stworzeń, które się poruszają razem. Wielkie koło Boże porusza się stosownie do koordynacji żywych stworzeń. Nie poruszajmy się bez koordynacji. D. Koordynacja jest niezbędna ze względu na Boże zarządzanie. Koordynacja wszystkich czterech żywych stworzeń podtrzymuje tron Bożego zarządzania w Księdze Ezechiela 1. Musi wywrzeć na nas wrażenie to, jak istotna jest koordynacja. Zaowocuje ona zbiorowym wyrazem Chrystusa. Tym, że będziemy płonąć, świecić i że przepełni nas światło, zaowocuje również Bożym poruszaniem, Jego władaniem i realizacją Jego odwiecznego planu. Oto wizja pierwszego rozdziału Księgi Ezechiela. Obyśmy ją zobaczyli, obyśmy w niej się znaleźli, obyśmy radowali się nią. Teraz bracia pomogą nam dalej poprowadzić to spotkanie. Oddaję się im i już cieszę się na wasz dział jarzącego się elektrum.